Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji W dialogu o Bogu, Joanna Staudynger. Dzisiaj moim gościem jest Magda Karpienia.
Dzień dobry.
Kobieta niezwykła. Proszę Państwa, przyjechała do nas z lasu, w którym mieszka od kilku lat z mężem, z trójką dzieci, z dwoma kotami i z wielkim psem.
Tak.
Autorka książki, wielu artykułów o tematyce rodzicielskiej, ale też relacje, tak, rodzina. Magda też jest twórcą Szkoły Rodzenia w Płocku, Matula, szkoły, w której nie uczy tylko jak dobrze urodzić dziecko, ale też jak funkcjonować dobrze w małżeństwie i w rodzinie. Także człowiek wielu talentów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w ogóle Magda weszła na taką drogę, jaką rolę odegrał w tym wszystkim Bóg. Magda, opowiedz, jak to się zaczęło?
Chyba się wszystko tak naprawdę zaczęło od mojego męża. Ja byłam wychowywana w domu, w którym wysyłano dzieci do kościoła, natomiast nie było w nim żywej wiary, nie było zawierzenia Panu Bogu, nie bardzo przywiązywano uwagę do relacji. No i jak mając 19 lat wyprowadziłam się z tego domu, to jakby zupełnie tego Pana Boga nie brałam pod uwagę, tak?
Rozumiem, że wyprowadziłeś, rodzice nie mieli nic przeciwko, to po prostu był taki nastoletni pomysł.
Wiesz co, no ja, być może mieli coś przeciwko, ale nie bardzo słuchałam, ponieważ ja się zakochałam w mężczyźnie, który mieszkał w Warszawie, więc wymyśliłam sobie, że będę studiować w Warszawie. Oczywiście miałam 1000 argumentów, dlaczego Uniwersytet w Warszawie jest lepszy od Uniwersytetu w Łodzi. No i dzień po tym, jak zdałam maturę, wyprowadziłam się z domu, żeby zamieszkać z tym mężczyzną. Nie dostałam się na studia, ale jakby to w ogóle
nie miało... Okazało się nie najważniejsze.
Nie, to w ogóle nie miało wtedy znaczenia, tak naprawdę. No i wiesz, no jakby żyłam na kocią łapę z dużo starszym człowiekiem od siebie i ten Pan Bóg w ogóle nie był obecny w moim życiu. Znaczy, ja wiedziałam, że on jest, tak, gdzieś tam, ale życie jakby Bożymi przekazaniami i życie z Bogiem na co dzień w ogóle by nie było dla mnie. Tak?
I nie było interesujące.
Nie, no w ogóle, wiecie, ja przepraszam, że to powiem, ale ja byłam takim po prostu typowym lemmingiem, takim po prostu systemowo myślącym i myślącym to, co mu się mówi, że ma myśleć, tak? I jakby negującym wszystkie takie, no takie prawa, które teraz są dla mnie ważne, tak? Seks tylko w małżeństwie, małżeństwo do końca życia i tak dalej. Nie, jest tu i teraz, jest ten, jest tamten.
Jest przygoda.
Jest przygoda, mam 19-20 lat, wiecie, czy żyć trzeba, przecież nikt mi nie będzie tutaj mnie ograniczał. No i oczywiście łatwo się domyślić, że takie życie nie przyniosło pozytywnych owoców i związek się dosyć szybko skończył. Natomiast ja nie wróciłam już do domu, podjęłam pracę zawodową, jakąś jedną, drugą, trzecią, szukając swojej drogi. No i jakby tak to się zaczęło, tak? Tak to się zaczęło.
Gdzieś tam na tej drodze poznałaś Rafała, twojego męża?
Tak, to znaczy, wiesz co, po drodze jeszcze była taka sytuacja, kiedy, i to jest takie, to był chyba taki pierwszy moment, w którym Pan Bóg tak jakby się troszkę o mnie upomniał. Wynajmowałam wtedy sama mieszkanie, byłam strasznie nieszczęśliwa, nieszczęśliwie zakochana i w ogóle już w jakimś, wiecie, kolejnym obiekcie. I pamiętam taki dzień, że siedziałam wieczór i zalewałam się winem po prostu w samotności. I następnego dnia było Boże Ciało, ja mieszkałam w nieodległej okolicy kościoła w Warszawie. I wiecie, już taka lekko skacowana, następnego dnia stwierdziłam, że pójdę na spacer i przechodziłam obok kościoła, gdzie były szeroko otwarte drzwi i akurat było kazanie. I ksiądz mówi tak, może w samotności zalewasz się winem.
No co ty?
Może nie masz kogoś, kto cię kocha. Może nie wiesz, jaki jest sens tego, że istniejesz, ale Jezus czeka na ciebie w konfesjonale. I po prostu, jak ja to usłyszałam, to taka po prostu prosta do tego konfesjonału, natychmiast. No i oczywiście potoki łez, I wszystkiego w tym konfesjonale wyłam, że później jak wychodziłam, to się osłaniałam tylko. Się śmiałam, że ludzie mnie będą oglądać. No i to był taki jakby pierwszy bodziec, kiedy Pan Bóg się upomniał. Później zmieniłam lokalizację, zamieszkałam w innym rejonie Warszawy, przy parafii księży Marianów. I tam Pan Bóg wykorzystał moją słabość, ponieważ był młody diakon, bardzo przystojny, niewyświęcony. Więc ja po prostu co niedziela na jego mszę popatrzeć sobie na niego z taką, wiecie, szatańską myślą w głowie. Ja go jeszcze od tych święceń odciągnę. No po prostu miał tak pełne ognia, kazania i podejście do młodzieży i wszystko, że Pan Bóg mnie zaczął nawracać. I był moment, w którym ten diakon przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, ty jedziesz na Błonia na spotkanie z papieżem. Nie? Ja mówię, ty chyba jesteś chory. Gdzie ja na Błonia? W ogóle o 6 rano trzeba wstać. Nie? Jedziesz, jedziesz. I pojechałam i to był taki moment wow, ponieważ zobaczyłam milion ludzi, którzy śpiewają Jezu, ufam Tobie, tak? I w ogóle ja mówię, ja, ludzie drodzy, w ogóle co tu się dzieje? W ogóle, o co chodzi?
Nie znałaś takiego kościoła.
Ale w życiu w ogóle tyle młodych ludzi. I też to jest naprawdę piękne. I była całonocna adoracja, która po prostu rozjechała mnie emocjonalnie, psychicznie, duchowo, jakby obnażyła mnie zupełnie. No i później w moim życiu pojawił się Rafał. Jak się okazało, on na tych Błoniach też był w jakimś zupełnie innym końcu świata, tak? I pojawił się Rafał, czyli mój mąż, o którym uważałam, że jest ostatnim mężczyzną na ziemi, za którego wyjdę.
Naprawdę, czyli co takiego było w nim w tym pierwszym momencie, że pomyślałeś, że to absolutnie nie ona?
Wiesz co, charakter. Znaczy,
ja nie twój typ.
No tak, no bo ja wtedy jeszcze cały czas byłam taka, wiecie, nakręcona. Przebojowa, nakręcona. Tutaj, tu trzeba wychodzić, tu nocne po prostu balangi, tańce, whatever, tak? A Rafał był takim spokojnym, stonowanym człowiekiem, który się mnie pytał na przykład, czy myślałam o tym, i absolutnie jakby nie byliśmy parą jeszcze, tak towarzysko się pytał, czy myślałam o tym, żeby codziennie z mężem czytać Pismo Święte, czytam o wspólnej modlitwie, jakieś takie rzeczy typu, ja sobie myślę, nie no, fajnie, fajnie, no przystojny facet, ale w ogóle, ale ostatni człowiek na ziemi, za którego wyjdę. No i jest, nie? Ostatnim człowiekiem, za którego wyszłam. No i rzeczywiście tak się jakoś złożyło, że zostaliśmy parą.
Ale co, zaczęłaś się przekonywać do tego, co on mówi? Zaczęło ci to jakoś w tobie rezonować, że to może być dobry pomysł? Taka droga, jaką on proponuje?
Znaczy, wiesz co, ja gdzieś w głębi siebie wiedziałam, że to jest dobre, natomiast postrzegałam to jako ciemnogród. Tutaj, jak my zostaliśmy parą, to jest naprawdę cała historia, bo jakby oboje żeśmy temu zaprzeczali, ponieważ my, jak my żeśmy się poznali, to ja od razu powiedziałam, że jestem szczęśliwym singlem, który absolutnie nie szuka relacji, a on powiedział, że on nie umie kochać, więc jakby wszystko jest ułożone, nie? Jakby super, świetnie, po prostu towarzyska relacja, genialnie, nie? Aż przyszedł taki moment 2 miesiące później, że nasz zaprzyjaźniony ksiądz, kiedy Rafał wyjechał, mówi do mnie, że się zakochałam. Ja mówię, księże, w ogóle. On mówi, zakochałaś się. Ja mówię, nie no, gdzie się zakochałam? On mówi, dobrze, to wiesz co, to jak ja wyjadę, zostawię ci moją koszulkę, też będziesz z nią spała, tak jak śpisz z koszulką Rafała? I ja wtedy taki, wiecie, takie, ojej, coś jest na rzeczy. Natomiast najciekawsze jest to, że jak ja go poznałam też, tam chyba z tydzień czy dwa później powiedziałam mojej przyjaciółce, która też go znała, ja mówię, słuchaj, to jest facet, za którego ja wyjdę za mąż. Nie wiem dlaczego, w ogóle nie ma w nim nic jakby, ale ja za niego wyjdę za mąż, nie? To jest w ogóle strasznie pokręcone, co się działo w mojej głowie. I rzeczywiście, jak zostaliśmy parą, to dla Rafała było oczywiste, że będziemy trwali w czystości do ślubu. Ja oczywiście się na to zgodziłam z myślą, dobra, dobra, pożyjemy, zobaczymy. U nas była taka sytuacja, że rzeczywiście dzieliliśmy jedno mieszkanie. Mieszkaliśmy w oddzielnych pokojach. Rafał leczył nerwicę wtedy i dla niego bardzo niebezpiecznym było zostawać samemu. Więc jakby pod opieką kościoła, w sensie księdza, który się z nami przyjaźnił i za jego zgodą, przyzwoleniem, myśmy mieszkali w jednym mieszkaniu i rzeczywiście w miarę jak upływał czas, nasze narzeczeństwo nie było długie. My 3 miesiące po zostaniu parą postanowiliśmy się pobrać, a rok później byliśmy małżeństwem.
Moich dni, ten scenariusz za mnie napisz ty. W sercu chcę być wolny niczym ptak. Niech się twoja wola stanie, mówię tak. Nie chcę za tym iść, co krzyczy świat. Wierzę, że wypełnisz każdy brak. Pragnę, panie, chwycić twoją dłoń. W tobie jest odpowiedź moja.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Bardzo młodzi ludzie.
No wiesz co, nie, no ja miałam, Boże, ile mam, 26 lat, Rafał miał 32, więc aha, jakby, okay. Wiesz.
Czyli jednak trochę czasu minęło od tych 19 lat i
tak,
tego szaleństwa.
Tak, tak, no to wiesz, to jakby, jakby...
Nie stało się to z dnia na dzień.
Z dnia na dzień, tak, to cały czas ten. I rzeczywiście to trwanie w czystości zaczęło mnie przekonywać i to,
było
że...
Było trudne?
Było trudne. To znaczy, wiesz, ja jestem taką osobą, ja wyraźnie powiedziałam Rafałowi, to ty dbasz o tą czystość, bo ja po prostu w którymś momencie tracę kontrolę. I to Rafał jakby mówił stop, ale to Rafał też, i jestem mu za to bardzo wdzięczna, narzucił w którymś momencie taki reżim, że nawet nie będziemy się, nie wiem, całować, przytulać, bo to po prostu strasznie pobudza i nie jest to do niczego potrzebne. Mhm. Więc my po prostu jak grzeczne dzieci za rączkę, oboje z doświadczeniem seksualnym, więc jakby to była świadoma decyzja, ale to było bardzo piękne i bardzo owocowało później w naszym małżeństwie.
Co to dawało?
Wiesz co, przede wszystkim my się poznawaliśmy. Nasze narzeczeństwo nie było łatwe, bo tak jak mówiłam, Rafał leczył nerwice, więc to naprawdę było bardzo trudne. Ja naprawdę się codziennie modliłam do swojej patronki, Mario Magdaleno, jeśli to jest, to niech trwa, jeśli nie, to weź go stąd zabierz, bo ja zwariuję. Ale myśmy się, wiesz, tak duchowo poznawali i ja nabierałam takiej pewności, że ten człowiek chce być ze mną dla mnie. Z moimi wadami, zaletami, niedoskonałym wyglądem, tym wszystkim, nie? To dało też takie owoce, że na przykład już w małżeństwie, kiedy urodził się nasz syn, nasze trzecie dziecko, ja miałam taki czas, że przez 10 miesięcy nie byłam w stanie pokonać lęku przed współżyciem. I mój mąż trwał ze mną w tym, tak? I jakby przyjmował to i jakby nie sprowadziło go to na złą drogę, tak? Mhm. Tylko po prostu trwaliśmy w tym razem i próbowaliśmy ten lęk jakoś oswoić, a później wyjść mu naprzeciw, tak, przełamać. Także to był bardzo dobry czas i właśnie Rafał zaczął mnie nawracać. I to, że na każdym... Wiecie, wcześniej było tak, że jak miałam iść do kościoła, poza mszą, którą prowadził ów diakon, to się zastanawiałam, czy to jest na pewno konieczne i może jest jakiś argument, który mówi za tym, że nie muszę iść. Mhm. A jak obserwowałam Rafała, to widziałam jego żywą relację w tym kościele i mnie to fascynowało, tak? Mhm. I ja nagle zrozumiałam, czym jest Eucharystia i co tam się dzieje. I to było po prostu odkrycie wiary na nowo. Tak? Nie takiej właśnie z domu, idź do kościoła, bo trzeba, bo jest niedziela, tylko odkrycie wiary na nowo. To było wspólne czytanie Słowa Bożego, odkrywanie go na nowo. Jakby rozumienie, że Pan Bóg odpowiada na moją modlitwę. Tak? To było coś niesamowitego. No i to cały czas się rozwija w naszym małżeństwie. Wiara teraz, Boże zaufanie i wiara jest jakby fundamentem naszego małżeństwa, naszej rodziny i to przekazujemy naszym dzieciom. Teraz Rafał też jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii i dla mnie widzenie go w prezbiterium, przy ołtarzu, przyjmowanie komunii z jego rąk, to jest po prostu coś tak niesamowitego, łzy w oczach i padam na kolana, tak? Jakby... I dla mnie Jezus obecnie jest żywą postacią, moim najbliższym przyjacielem, otuleniem, absolutną podstawą wszystkiego. Tak? Bez niego nie ma. Takie totalne jeszcze zwrot też myślenia przyszedł po pierwszym porodzie, bo u nas miesiąc po ślubie już poczęło się dziecko, nie? Więc po pierwszym porodzie też już takie całkowite wejście, bo zdałam sobie sprawę, że to, co ja przekażę mojemu dziecku, to będzie w niej owocowało. Nie? Więc bardzo mi zależało na tym, żeby...
Robić to świadomie.
Tak, i żeby Boża miłość w niej owocowała, tak? Miłość do Jezusa, a nie jakieś tam inne rzeczy.
No właśnie, tak przy okazji chciałam spytać, ponieważ Magda i Rafał są rodzicami, którzy sami dbają o edukację swoich dzieci w domu. Mhm. Więc dałabyś kilka jakichś takich rad, jak na co dzień kształtować tę wiarę w dzieciach? Czy macie jakieś takie rytuały, pomysły? Jak wytrwać nawet wtedy, kiedy nie ma ochoty, jest wieczór, wszyscy są rozbiegani, wcale nie mają ochoty się wyciszyć i się modlić. Jak wy sobie z tym radzicie? Czy macie jakieś sposoby?
Wiesz co, to jest dla mnie trudne pytanie, dlatego że my pewne rzeczy robimy naturalnie, a potem się okazuje, że to jest wow.
Więc także, nie wiesz, co mi powiedzieć.
Więc nie bardzo wiem, co ci powiedzieć. Znaczy, u nas zawsze jest wieczorna modlitwa wspólna. I to jest jakby podstawa podstaw. I to wygląda tak, że przychodzi czas, kiedy już jest kąpiel. Po kąpieli są dzieci do łóżek, modlimy się. Ja potem im czytam książkę, idziemy spać. Tak? I to po prostu zawsze jest w piątkę, przepraszam, do tego stopnia, że nawet jak ja gdzieś wyjadę na weekend, to oni dzwonią do mnie na Skype'ie, żebyśmy się razem pomodlili. I są bardzo nieszczęśliwi, jak ja akurat jestem gdzieś tam i nie ma tej możliwości. Nie? Naprawdę już mi się zdarzyło iść ulicami Krakowa i do telefonu, wiecie, modlitwy odmawiać, no bo dzieci strasznie chciały, żebyśmy się modlili w piątkę.
A jak ta modlitwa wygląda? To jest raczej modlitwa spontaniczna, czy macie jakieś formuły?
Wiesz co, zawsze jest, każdy daje swoją intencję, wymienia i to jest niesamowite, bo dzieci potrafią mieć niesamowite intencje, tak? Od typu, żebym dostał karabin, to mój syn, bo który ma, żeby być żołnierzem, po, żeby siostry już nie bolało gardło i dziękuję ci za dzień i za pogodę i za to i za tamto. I proszę cię, Panie Boże, żeby rodzice wcześniej wstawali na przykład, tak? Bo my dosyć długo śpimy. I później mamy Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boży. I teraz jeszcze odmawiamy taką modlitwę o wstawiennictwo do Matki Bożej Leśniewskiej, bo z sanktuarium w Leśniowie przywiozłam bardzo fajną modlitwę. I w ogóle byliśmy w szoku, ponieważ nasz syn, który ma 7 lat i w trakcie modlitwy po prostu robi wszystko, kręci młynki, bawi się samochodzikami, wszystko. W którymś momencie zaczął recytować tę modlitwę na pamięć. I my byliśmy w szoku, bo my byliśmy przekonani, to jest bardzo długa modlitwa, że on w ogóle nie uważa w trakcie tej modlitwy, nie? A się okazuje, że
jakby... Że ją przyswoił.
Że on tak, że on dzięki temu, że się rusza i działa i tak dalej, lepiej przyswaja. No i potem prosimy o wstawiennictwo świętych. Mamy swoich ulubionych świętych i mamy też, każdy z nas ma wylosowanego patrona na rok. Więc oprócz tych ulubionych świętych jeszcze prosimy tych wylosowanych plus patrona dnia. I generalnie tak to wygląda.
A czy widzisz, że na przestrzeni miesięcy czy potem lat ta modlitwa się zmienia? Bo ja widzę, że coś, co u nas działa powiedzmy przez kilka tygodni, potem przychodzi taki moment, że jest potrzebna zmiana, tak, w tej modlitwie. I, no i po prostu trzeba szukać tych sposobów, żeby dzieciak utrzymać... uwagę dzieciaków, prawda? I jakoś, no, żeby ta modlitwa była cały czas żywa i taka karmiąca.
Znaczy, wiesz co, to my tak widzimy w innych duchowych aspektach, czyli na przykład w czytaniu Słowa Bożego, nie? Bo to też staramy się codziennie Ewangelię czytać, że tu musi być jakiś ruch. Albo mieliśmy przez pewien czas taki projekt, że dzieci raz w tygodniu dostawały cytat z Pisma Świętego, musiały je napisać, na przykład tam, nie wiem, nie lękajcie się, albo wszystko mogę tym, w którym wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, pisać. Przez cały tydzień go sobie powtarzały z siglam i tak dalej i przyswajały to. I jakby to umarło po kilku tygodniach. Oni już przestali chcieć to robić. Natomiast ta modlitwa, która jest wieczorem, jest zawsze taka sama. Im to bardzo odpowiada. Czasami dokładamy piosenkę, czasami jak jest bardzo późno, to na przykład tylko tata mówi intencje, czasami prosimy na przykład, żeby syn powiedział intencje za całą rodzinę, tak? Więc to też jakby wymaga wzięcia pod uwagę potrzeb innych. I jakby ja widzę, że im to nie przeszkadza, że jakby to jest dla nich taka stałość. Jest też zawsze modlitwa przy posiłku, a czasami wspólna, a czasami jak już są bardzo głodni, to tam mamo, mogę już jeść i znak krzyża, nie? Więc to jest, ale bardzo mi się podoba też to, że na przykład jak przychodzą do nas goście, nawet niewierzący, bo do nas jakby sporo ludzi nas odwiedza, to nasze dzieci zawsze zachęcają do tej modlitwy przy posiłku. Tak.
Mają odwagę.
Tak, tak. Natomiast nie robią tego w sposób taki, jeszcze jakby nigdy nie usłyszeliśmy od kogoś, że poczuł się skrępowany. Co więcej, od naszego przyjaciela ateisty usłyszeliśmy, że nasza wiara spowodowała, że on zaczął inaczej patrzeć na ludzi wierzących, bardziej przychylnie, nie? To, że my tą wiarą żyjemy, nie tylko o niej mówimy, a to, że się to w domu czuje.
Tak, ale to jest niezwykła umiejętność, żeby do osoby niewierzącej wyjść w taki sposób, prawda, żeby jak ona nie poczuła się atakowana, na siłę nawracana, prawda, bo trzeba dużej subtelności i jak widać, dzieci naturalnie mogą ją mieć.
Tak, ale wiesz, mi się wydaje, że to wszystko jest kwestia przyjęcia drugiej osoby taką, jaką ona jest. I jakby mi się wydaje, że jakby to najczęściej słyszymy od ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, że u nas można być sobą. I nie ma znaczenia, czy ty wierzysz, czy nie wierzysz, czy masz, nie wiem, traumy z dzieciństwa, czy ich nie masz, czy się łatwo denerwujesz, czy szybko. Bądź sobą, tak? My cię takiego przyjmujemy. I jakby, bo jesteś Bożym stworzeniem. Nawet jeśli w to nie wierzysz, to ja wierzę, nie? Że ty jesteś Bożym stworzeniem. Także mi się wydaje, że to jest clue, nie? Jakby ja nie muszę zmuszać wszystkich, żeby myśleli tak jak ja, ale mogę się za nich modlić. Ja za naszych niewierzących przyjaciół modlę się codziennie. Oni o tym wiedzą. I na przykład są takie sytuacje, że opowiadają nam o swoich problemach. I ja mówię, słuchaj, no z mojej strony jakby mogę ci powiedzieć, że będę się za ciebie modlić. Jakby rozumiem, że to dla ciebie nie ma znaczenia, ale jakby to jest moje wsparcie, które ci mogę dać, bo jakby no, mogę cię wysłuchać, nic innego dla ciebie nie zrobię, nie? I właśnie mówią o tym, że to jest dla nich bardzo ważne, że właśnie nikt nie nawraca na siłę, nie zmusza do zmiany sposobu postrzegania. Czasami, wiesz, są zażarte dyskusje światopoglądowe, no bo, ale to jest ciekawe, nikt nikogo nie atakuje w tym, tylko jakby, wiesz, różne punkty widzenia, nie argumentacja.
Oczy ma jego serce moje razem dwa. Pięknie jest żyć z nim. Jego duch zachwyca mnie, jest ze mną noc i dzień. Zawsze kiedy chwieje się, jego mądrość uczy mnie. Mogę na nim oprzeć się, on niezmienny jest. odsyła mnie gdzie chce. Kiedy tracę siły, on podaje swoją mocną dłoń. Wstaje znów, łapie pion.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
A jak powiedziałaś o nawróceniu, to powiedziałaś o zaufaniu do Boga. Jak to jest dzisiaj? Gdzie praktycznie, w jakich przestrzeniach Twojego życia to zaufanie jest Ci tak bardzo potrzebne?
Ojej, chyba w każdej. Wiesz co, ja mam wrażenie, że mam trochę większe zaufanie do Pana Boga niż Rafał. W ogóle, kiedy myśmy się modlili na początku jako małżeństwo, to było niesamowite, ja tego nie zapomnę. To mój mąż zawsze się modlił na zasadzie, że dziękuję ci za zbawienie, za twoją miłość, za to, że przyszedłeś na ziemię jako człowiek, za to wcielenie i tak dalej. I ja sobie myślałam, wow, jaki on jest uduchowiony. A ja potrafiłam się modlić, dzięki ci za te arbuzy, co dzisiaj były takie smaczne, nie? I za tego żółwia, co żeśmy widzieli. I za te chmurki takie, jak szłam do pracy, nie? I później się okazało, że mój mąż mówi, wow, jak ona w prostocie potrafi. Więc Rafał w ogóle jest teologiem z wykształcenia i jego pasją jest w ogóle filozofia, teologia. On wszystko rozkminia i rozkłada na czynniki pierwsze i on potrzebuje takich mocnych doświadczeń, tak? A ja właśnie w tej prostocie. I nie wiem, no przyszedł taki moment, kiedy mieszkając w Łodzi postanowiliśmy sprzedać mieszkanie, zostawić pracę, zostawić wszystko i zamieszkać w lesie, tak? I to wymagało ogromnego Bożego zaufania, bo wierzyliśmy, że tam Pan Bóg nas prowadzi i jak się okazało, On tam nas prowadził, bo nie zdążyliśmy tygodnia zamieszkać, jak nam dał po prostu tysiące zadań nowych, duchowych właśnie i tak dalej. Nie wiem, kończą się pieniądze, i Rafał w panice, no bo jest mężczyzną, więc dla niego to jest...
Czuje się odpowiedzialny.
Ja mówię w ogóle, luz, będzie dobrze, tak? No i za chwilę przychodzą, bo też mamy sklep internetowy, więc przychodzi lawina zamówień, albo właśnie ludzie się zapisują na jakieś nasze wydarzenia, albo właśnie jest jakaś super liczna grupa w szkole rodzenia, tak? I te pieniądze są. I jakby dla mnie to Boże zaufanie jest podstawą. Teraz dla mnie wiem, że nic sama nie zrobię. Często oczywiście jest trudno rozeznać, tak? Czy to jest to, co ja sobie wybrałam, czy to jest to, czego chce dla mnie Bóg. Ale dopóki nie mam pewności, to nie podejmuję, teraz już tak mam, że nie podejmuję decyzji, tak? Tylko...
Ale czy to też znaczy, że jak są trudne chwile, to to twoje zaufanie jest tak duże, że już nie wpadasz w jakąś panikę, już się nie boisz, tylko spokojnie czekasz?
Wiesz co, i tak i nie. Bo no jest tym człowiekiem, który jako dorosłe dziecko alkoholika ma potrzebę mieć nad wszystkim kontrolę. Mhm. Więc jakby jest ta, pierwszy odruch jest panika, nie?
I lęk.
Lęk, skurcz żołądka i o Boże, Boże, muszę znaleźć 15 rozwiązań na tą sytuację, nie? Mm-hmm. Potem drugi odruch jest, no nie, no Jezu, ty się tym zajmij, nie? I jakby przyjdzie moment, że będzie na spokojnie. Do tego dochodzi też, i dlatego śmieję, że Pan Bóg mi dał takiego męża, Rafał, który się bardzo przejmuje, więc moją rolą jest wnieść ten spokój. Nie? Więc jak wnoszę ten spokój, to tam, wiecie, litania do wszystkich świętych, nie? Będzie dobrze, będzie, no, musi być dobrze. Nie? Plus nie chcę też paniki okazywać dzieciom, tak? W jakichś tam sytuacjach. Więc no ten... Jakby ten spokój trzeba pokazać i rzeczywiście, no rzeczywiście on przychodzi. On przychodzi, jest, oczywiście, że są modlitwy typu Panie, weź w końcu mi jasno powiedz, co ja mam zrobić. No, no kurna, ile można, nie? No ale to jest jakby moja relacja z Panem Bogiem i moje tutaj, wiecie, szarpanie się o to, żeby przestać kontrolować. I mogę wam takie fajne świadectwo dać tego Bożego zaufania, bo to było coś niesamowitego. Zaczynaliśmy budowę domu i przyjechał pan we wtorek po południu i mówi do mnie tak. Proszę pani, na piątek kopareczkę mi pani załatwi, to i to, nie? Ja patrzę na niego jak na ufolutkę. Mówię, ale jaką kopareczkę w ogóle? O co w ogóle chodzi? Przecież umowa była inna.
Rozumiem, znaczy, że nie jesteś budowlańcem.
Nie, nie. Ja w ogóle miałam taką wizję tej budowy, wiecie, ja daję pieniądze, a rzeczy się dzieją, nie? Pieniądze, no się dzieją. On mówi, nie no, ja nie jestem stąd, proszę pani, nie z okolic, bo tam z daleka dojeżdżą. Na piątek musi być kopareczka, bez kopareczki nie zaczniemy. Nie, bardzo miły pan i pojechał. Nie? Ja mówię, ja piórkuję. Na piątek kopareczka, wtorek popołudnie. Ja w ogóle nie wiem...
Jak to zacząć?
Ale
gdzie
w ogóle,
szukać?
Jak to się robi? No i jest środa rano i ja się modlę. Mówię, Panie Jezu, słuchaj, i ta kopareczka, i weź ty się tym zajmij, bo ja nie mam pojęcia. I stoję w kuchni, przy czym wy musicie wiedzieć, że my naprawdę mieszkamy w środku lasu. To nie jest przy jakiejś ruchliwej drodze. U nas samochód raz w tygodniu przejeżdża, chyba że ja gdzieś jadę, albo i nie. I stoję, robię śniadanie, patrzę przez okno, po drodze jedzie koparka.
Kopareczka.
Ja mówię, nie, no nie jestem na tyle zdeterminowana i głupia, żeby gonić tą koparkę jeszcze, nie? Po czym ta koparka zawraca i staje pod moim domem. Mhm. Ja mówię, dobra, Panie Jezu, jak tak, to dobra, nie? No i wysiadam, wychodzę, okazuje się, że panowie z gminy coś tam robią. Akurat u mnie sobie postanowili zrobić przerwę na śniadanie. Mhm. No więc oczywiście ich zaprosiłam od razu, że kawki, herbatki do tego śniadania panowi i zaczęłam z nimi rozmawiać. I pan koparkowy mówi, że absolutnie nie ma możliwości, żeby on był w piątek. No i dał nam 15 namiarów, oczywiście żaden namiar nie działał. No więc gdzieś tam w internecie znalazłam namiar. On wyjeżdża na urlop, nie ma możliwości. I słuchajcie, jest piątek, był jakiś pan tam umówiony i nie przyjeżdża. I go nie ma, nie odbiera telefonu, nie przyjeżdża, nic.
Rozumiem, że pan, który zażyczył sobie koparkę, też był umówiony. I
tak, on siedzi już po prostu od 6 rano, jest 10, koparki nie ma. Więc ja dzwonię w takiej desperacji do tego pana koparkowego, mówię, panie Pawełku, no bo wiadomo, że już po kawce to już pan Pawełek, bo to sąsiad, jak się okazało. Panie Pawełku, ja nie wiem, co robić, niech mnie pan ratuje. Mówi, cisza, będę u pani za godzinę. Mhm. I przyjechał z urlopu, żeby nam wykopać fundamenty. Panowie robotnicy mówili, że w życiu takiego koparkowego nie mieli. Policzył z rabatem, bo dla sąsiadki to wiadomo. Także właśnie tak Pan Jezus się zajął naszą, wiesz, koparką, naszą budową. I jak tu nie mieć zaufania, tak? Ja w życiu tego sama nie ogarnęła. Do głowy by mi nie przyszło, że jak, no kompletnie, nie? I tak jest naprawdę na bardzo wielu sytuacjach, aspektach, momentach, że Pan Bóg nam pokazuje, że jest, że czuwa, że się opiekuje, a nawet wtedy, kiedy nie dostajemy jasnej odpowiedzi, to on jest. To przyjdzie moment, kiedy on zadziała.
Magda, to ja ci życzę, żeby twoje zaufanie ewoluowało w ten sposób, że teraz tą pierwszą reakcją to zawsze będzie zaufanie, a nie ten taki pierwszy lęk. Bardzo ci życzę, żebyś się w tym rozwijała.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.